co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym. Bóg swój lud prowadzi. Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd, powtarzał Mojżesz ludowi. Gdy Faraon uwolnił lud, czytamy w Księdze Wyjścia, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu. A Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. A więc to nie Mojżesz prowadził lud Boży, ale sam Bóg. Mojżesz bezwzględnie zaufał Bogu. Znał owszem cel wędrówki, ziemię obiecaną, ale drogę wskazywał sam Bóg. Księga Wyjścia wylicza miejscowości na trasie wędrówki, które trudno jest dzisiaj zidentyfikować, aby dokładnie odtworzyć drogę. Na pewno Bóg prowadził ich drogą w kierunku południowym. Wydaje się również, że lud nie spodziewał się aż tak szybkiej pogoni Egipcjan. Bóg jednak wiedział, że Egipcjanie nie odpuszczą. Choć Izraelici kierowali się ku południowi i zbliżali się do Zatoki Sueskiej Morza Czerwonego, na rozkaz Boży Mojżesz kazał im zawrócić i rozbić obóz pod Pi-Hahirot. Znaleźli się nad wodą, jakby w pułapce, przygotowanej przez samego Boga. Faraon zmienił zdanie i pomimo wcześniej wyrażonej zgody na wyjście Izraelitów, wyruszył na rydwanach w pościg za uwolnionym ludem. Izraelici ujrzeli szybko zbliżających się Egipcjan jeszcze przed nocą i ogromnie się przerazili. Egipcjanie uznali, że Izraelici znaleźli się w pułapce, z której nie ma wyjścia, bo przed sobą mieli wodę, a za plecami doganiające ich wojsko egipskie. Widząc zbliżających się Egipcjan, Izraelici zaczęli czynić wyrzuty Mojżeszowi, że ich wprowadził w pułapkę, w której albo zginą, albo zostaną pojmani i zawróceni do Egiptu. Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Lepiej bowiem było nam służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz był pewny, że Bóg nie zawiedzie go, ani jego, ani swojego ludu. Nie bój się, mówił, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Mojżesz sam jeszcze nie wiedział, jak Bóg będzie walczył z Egipcjanami. Wołał więc do Boga, który jakby zniecierpliwiony odpowiedział Mojżeszowi: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę, a przecież mieli przed sobą wodę. Pan dodał wyraźniej: podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Słup obłoku, który zwykle prowadził Izraelitów, idąc na przodzie, teraz zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. i tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc i nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki i zatrzymał koła ich rydwanów. Także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wody po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Choć podczas 40-letniej wędrówki po pustyni Izraelici doświadczyli wielu cudownych interwencji Bożych, to ten cud przejścia Izraelitów suchą nogą przez morze i równoczesnego pogromu zatopionych w morzu Egipcjan pozostał najsilniejszym wspomnieniem z całego cudownego uwolnienia z egipskiej niewoli. Ciekawość każe nam szukać odpowiedzi, jak wielki to był stopień cudowności i w którym miejscu się dokonał. Istotne jest jednak to, że to wspomnienie pozostało tak silne, jakby było wspomnieniem narodzin całego ludu. Uwiecznione zostało pieśnią Mojżesza, noszącą znamiona starożytności. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem Ojca mego będę Go wywyższał. Pan mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego, rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Wyrazem radości całego ludu z tego cudownego przejścia przez morze był również taniec kobiet, który rozpoczęła siostra Mojżesza i Arona, nazywana przy tej okazji prorokinią. Miriam, prorokini, siostra Arona, wzięła bębenek do ręki i wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. Miriam przyśpiewywała im: śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Wydarzenie to czasem wspomniane w psalmach i nie tylko, należy do ustalonego kanonu wydarzeń opowiadających o narodzinach oraz istnieniu izraelskiego ludu, o których nie wolno im nigdy zapomnieć. Pewnego rodzaju uzupełnieniem ważności tego wydarzenia było przekonanie, że przy tej okazji wyginęli Egipcjanie i nie wspomina się o nich już więcej, jakby nie stanowili już jakiegokolwiek zagrożenia w opowiadaniach o wędrówkach Izraelitów po pustyni. Bardzo ważne było dalsze przejście Izraelitów od Morza Czerwonego do góry Synaj Choreb. Ta księga odnotowuje wyrazy cudownej opieki Bożej nad nimi, które będą się powtarzać przez cały okres wędrówki Bożego ludu. Wędrowcy często odczuwali brak wody. Tak było również zaraz po cudownym przejściu przez morze. Przez 3 dni nie widzieli wody, a kiedy ją spotkali w miejscu zwanym Mara, była gorzka, ale Bóg wskazał Mojżeszowi jakieś drewno, które wrzucone do wody uczyniło ją słodką. Wkrótce przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł i wiele drzew palmowych. 3 miesiące szli z Egiptu do góry Synaj Choreb. W połowie 2. miesiąca wędrówki na pustyni Sin zaczął ich męczyć głód połączony ze wspomnieniem potraw spożywanych w Egipcie. Podnieśli więc znowu bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Wtedy Bóg zaczął im zsyłać rano mannę, a wieczorem przepiórki. Kolejny bunt podnieśli na następnym postoju w Refidim, gdzie odczuwali brak wody. Wody, zaczęli kłócić się z Mojżeszem. Daj nam wody do picia, wołali. Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Bóg pouczył Mojżesza, jak ma wyprowadzić wodę ze skały. Uderzysz laską w skałę i wypłynie z niej woda. I lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej, mówiąc, czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie. W Refidim wędrowcom niespodzianie zagrozili drogę pustynni mieszkańcy Synajskiego Półwyspu, Amalekici. Nie można było ich wyminąć, obejść, ponieważ niepokoiliby wędrowców przez całą drogę. Trzeba było podjąć z nimi walkę, która była także niezbędnym ćwiczeniem się w czekających ich spotkaniach z innymi bandami, które chętnie wzięliby ich za niewolników, choćby po to, aby ich sprzedać. Wodzem w bitwie Mojżesz mianował Jozuego, który skompletował oddział zdolny do walki. Mojżesz zachował dla siebie rolę pośrednika, który będzie błagał Boga, który przecież obiecał swoją pomoc. Obraz ten ukazuje nam pierwszy wzór modlitwy wstawienniczej. Mojżesz w towarzystwie Arona i Chóra stanął na szczycie góry ze wzniesionymi rękami w postawie błagalnej, w postawie, którą późniejsza tradycja nazwała postawą oranta, czyli modlącego się. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Chór podparli jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Podobnie jak kiedyś Abraham i Jakub, Mojżesz postawił ołtarz na pamiątkę daru zwycięstwa odniesionego dzięki Bogu. Po 3 miesiącach wędrówki przez pustynię Izraelici przybyli na pustynię Synaj. Rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry, oczywiście Synaj Choreb. Dotarli na miejsce, gdzie Bóg po raz pierwszy objawił się Mojżeszowi i gdzie mieli długi postój trwający prawie rok. Wyruszą stąd 20 dnia 2. miesiąca 2. roku od wyjścia z Egiptu. Pobyt pod górą Synaj był czasem wielkiej formacji Bożego ludu. Podczas tego postoju Bóg zawarł przymierze z Izraelem za pośrednictwem Mojżesza, wprowadził swój kult Boga jedynego. Tam tenże Bóg pouczył ich, jak należy zbudować przybytek, który będzie miejscem obecności Boga wśród ludu. Pouczył też, by zbudowano Arkę Przymierza, w której przechowywano tablice świadectwa zawierające 10 przykazań jako dowód przymierza zawartego między Bogiem i Jego ludem izraelskim. Podczas tego pobytu Bóg pouczył lud o prawie wynikającym z przymierza, gdzie tłum Izraelitów został zorganizowany w jeden naród, gotowy do zajęcia ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi oraz Jakubowi.